Chwała Bogu, witajcie. Jak się macie? Właśnie, nie wiem skąd Mirek wiedział, ale właśnie będę się dzisiaj dzielił taką historią, którą doskonale znacie. I co więcej, myślę, żeście słyszeli już tyle kazań, ja sam słyszałem, że nie wiem, czy coś nowego będę w stanie wam powiedzieć, ale jakiś czas temu właśnie taki szukałem takiej inspiracji, takiej zachęty do swojego życia. Bo co jakiś czas każdy z nas potrzebuje zachęty, takiego słowa, żeby z nową siłą pójść do przodu, z nową siłą iść dalej. I zawsze wtedy szukam w tych takich znanych historiach, takich moich ulubionych historiach. I właśnie taką ulubioną historią ze Starego Testamentu się podzielę, abyśmy właśnie szli do przodu, abyśmy się nie poddawali, nie cofali, ale krok za krokiem do przodu, pomimo trudności, przeszkód, do przodu, bo nie chcemy dać się zniechęcić, nie chcemy dać się zatrzymać, ale chcemy w każdej dziedzinie życia, czy dziedzinie służby, iść do przodu, czy dziedzinie relacji w rodzinie, iść do przodu, w pracy, w każdej dziedzinie życia, żeby iść do przodu, bo Pan Jezus kiedyś powiedział, że żaden, który przyłoży rękę do pługu, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A my nie jesteśmy z tych, którzy oglądają się do tyłu, ale patrzymy do przodu, idziemy do przodu. I kiedy się przygotowałem, to przypomniał mi się taki świecki przykład trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, trenera Nawałki. Każdy trener ma jakieś zasady, jakieś szczególne, te najważniejsze zasady. I właśnie ten trener ma taką zasadę, którą wdraża w swój team, w swój zespół, w całe zaplecze, że nigdy się nie cofamy. Zawsze do przodu i każdy to wie, i ci piłkarze na boisku, i nawet kierowca autobusu tak musi zajechać pod hotel, tak musi zajechać gdzieś na parking, żeby nie musiał cofać, bo zawsze do przodu. I kiedyś przyszedł taki test, że już nie wiem, kto tam zawinił, czy kierowca pomylił drogę, czy pilot jakoś złą drogę zaplanował. Dojechali do wiaduktu, mieli przejechać pod tym wiaduktem i okazało się, że się nie zmieszczą. Autobus stoi, piłkarze w środku, całe zaplecze. I co teraz? Może spuścić trochę powietrza, ale nic nie dało. Dalej brakowało kilka centymetrów. I dla kierowcy to myślę proste. Zawróćmy, omińmy wiadukt, no ale przecież trener wpaja, że nigdy się nie cofamy. I zawodnicy, i team, i co w takiej sytuacji? No i znaleźli sposób. Zamówili drugi autobus, który zaparkował za wiaduktem. Trwało to kilka godzin, zanim przyjechał, zanim się ustawił, zanim zaparkował, i przeszli z całym swoim dobytkiem, bagażami do autobusu i pojechali dalej. I myślę, że to taki przykład, że mamy się nigdy nie cofać, ale zawsze mamy iść do przodu. I ta historia, którą się z wami podzielę, jest historią ze Starego Testamentu. Ten człowiek pokonał wiele problemów, wielu Goliatów, którzy stanęli na jego drodze. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, od początku po wiersz 13. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym Saul, zabije mnie. A Pan rzekł, weź ze sobą jałówkę i mów, że przyszedłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta wystraszeni wyszli naprzeciw niego i rzekli, czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł: pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczyli Eliaba i pomyślał: zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isai Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł: także tego nie wybrał Pan. Isai przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł: i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isai siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodem. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go, nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. I wczujmy się w tą sytuację Dawida, tak jakby to dotyczyło nas. Nasz ojciec organizuje ucztę dla swoich dzieci, ma przyjść prorok, nie byle jaki prorok, wielki prorok Samuel, ale my nie zostaliśmy zaproszeni na tą ucztę. Oni ucztują, a my musimy paść owce. Oni zostali zaproszeni, a my po prostu zostaliśmy pominięci. I tak sobie myślę, że w jakiś sposób ten młodzieniec mógł poczuć się odrzucony, mógł poczuć się, że to jakaś niesprawiedliwość. Ci synowie zostali poświęceni, przyszedł Samuel, jest uczta, a syn Isajego, Dawid, nie został zaproszony nawet na tą ucztę. I myślę, że jest jakiś problem w tej historii, że Isai miał ośmiu synów. Liczba siedem to jest liczba pełni. Ojciec, który miał siedmiu synów, czuł się spełniony, a ten ósmy, ten najmłodszy, może ma być pasterzem. Tak sobie dobrze radzi z owcami, strzeże ich przed lwami, przed niedźwiedziami, przygrywa im tam na harfie. To z pewnością się na króla nie nadaje. Na ten urząd przecież trzeba człowieka postawnego, wojownika, człowieka z autorytetem. I takiego sugerował Samuel Panu Bogu, ale się pomylił, bo Bóg patrzy na serce. Jest jakiś właśnie problem w tej historii. Jest syn, który jest przez ojca prawdopodobnie niezauważony, niedoceniony, ale właśnie tego mężczyznę Pan chce namaścić na króla. I tak, kiedy analizowałem tą historię, to tak sobie myślałem, czy czasem tak nie jest w naszym życiu, że czasem może i nas to spotyka, że być może wychowaliśmy się przez ojca fizycznie, może mieliśmy ojca, ale nie zwracał na nas należytej uwagi albo nie przykładał się do tego, by mieć dobre relacje. Nie zachęcał nas, może tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale nawet jak może mamy idealnych ziemskich ojców, to często jak idziemy za Bogiem, to w służbie brakuje nam tych duchowych ojców, tych ludzi, którzy by przy nas stali, którzy by nas mogli prowadzić dalej, uczyć nas, utwierdzać nas w tym, co Bóg ma dla nas. I to jest częsty problem człowieka, problem relacji, że ludzie często pytają, bo są ciekawi, bo chcą wiedzieć, ale nie pytają po to, by pomóc, by wesprzeć. I ten problem właśnie na linii ojciec-syn, ojciec-córka, jest jakimś problemem wśród ludzi i był jakimś problemem i tutaj, w tej historii, ale jak z tym wszystkim sobie Dawid poradził, jak przeszedł przez ten problem. Pismo Święte wskazuje, że jedną rzecz, że Dawid przeszedł przez ten problem, przez posłuszeństwo Bogu. On był posłuszny Bogu, on był posłuszny swojemu Ojcu, wykonywał te wszystkie obowiązki, które na niego spadły, był posłuszny, miał paziowce, to je pas, robił to jak najlepiej potrafił, był za to odpowiedzialny. I to taka lekcja dla nas, że Bóg widzi nasze posłuszeństwo, nawet jak może zostaliśmy niedocenieni przez ludzi, to Bóg wszystko widzi. On widzi nasze serca, On o nas nie zapomni. Jest taki werset w Piśmie Świętym, że choćby ojciec i matka o nas zapomnieli, to ja o tobie nie zapomnę, mówi Wszechmocny Pan. Dlatego żyjmy w cieniu, tak jakbyśmy byli na widoku, bo Bóg wszystko widzi. Żyjmy w posłuszeństwie Bogu. Róbmy to, co Bóg chce, abyśmy czynili. Bądźmy posłuszni Bogu. To otwiera drzwi, bo przyjdzie taki dzień, że Bóg wyciągnie nas z cienia i powie: widzę twoje posłuszeństwo, widzę twoją wierność, pójdź dalej. Mam dla ciebie służbę, mam dla ciebie pracę, widzę twoje serce, widzę twoje podejście. I to jest właśnie niesamowite, że nasza przyszłość nie zależy od ludzi, ale od Boga. Nasza przyszłość nie zależy od przyjaciół, od ludzi z Kościoła. Nasza przyszłość jest w rękach Boga i nie musimy wyważać jakieś drzwi. Po prostu bądźmy posłuszni. A jak jesteśmy posłuszni, to przychodzi taki moment, że Bóg wyciąga z cienia. I przyszedł ten moment, kiedy Samuel mówi do Isajego: czy to już wszyscy twoi synowie? I Isaj musiał przyznać, że nie. Wtedy sobie przypomniał, że ma jeszcze jednego syna. I wtedy nadchodzi wielki dzień Dawida. I myślę, że to jest niesamowite, że Bóg nigdy o nas nie zapomni. Ma zawsze dla nas najlepsze rzeczy, najlepszą służbę, najlepszą pracę, najlepsze wyjście z problemów, z doświadczeń. Tylko żyjmy w posłuszeństwie. I ten Goliat, jakiego musiał na początku pokonać Dawid, to nauczyć się żyć i chodzić w posłuszeństwie. I dał rady. Poszedł dalej. Historia o tym mówi. Chociaż kolejne problemy, kolejne przeszkody stanęły na jego drodze. Czytamy już rozdział później, w 17 rozdziale, że Dawid spotkał na swojej drodze problem najstarszego brata, który stanął na jego drodze. Biblia mówi, że Eliab był najstarszym synem Isajego, a w Izraelu pierwszy miał szczególną wartość, był pierworodnym. Miał znaczenie. On był jak ojciec w domu. Jego zdanie i opinia miała znaczenie. Najstarszy, pierworodny syn miał wpływ na całą rodzinę. Jego zdanie się liczyło, jego opinia miała wartość. I myślę, że jest to jakimś takim też nieraz problem starszego rodzeństwa, gdzieś w większym lub mniejszym stopniu problem starszego rodzeństwa jest jakieś problemy. Nie wiem, ilu z was ma starsze rodzeństwo, bo ja sam tego doświadczyłem. Kiedy ktoś próbował mi narzucić swoje zdanie, kiedy się postawiłem, to zawsze, czy tam nieraz było, że ja cię to pamiętam, jak ja cię w wózku woziłam, jak ja cię przebierałem, a ty mi teraz tutaj zaraz, trochę lat minęło. Jak jesteś taka twarda, to stawaj na bramce i będziemy strzelać karne, będę kopał z całej siły i zobaczymy, jaka jesteś twarda. Mam 6 sióstr i jednego brata i jeszcze młodszego brata. I Biblia wskazuje, że w sercu Eliaba było dużo zazdrości po tym wydarzeniu na uczcie. Nie mógł tego przeżyć. W jego sercu było wiele zazdrości do Dawida. To tego chłopaka wybrał Pan. Przecież nawet nie jest wojownikiem. Pasie owce zamiast posługiwać się mieczem, to posługuje się jakimś tam procą, które pewnie sobie sam wystrugał. Jego pociski to kamyki ze strumyka. I kiedy Dawid pojawił się na polu walki, bo z pewnością słyszał o olbrzymie, którego się wszyscy boją, to brat skoczył do niego. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale, 28 werset po 32. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owieczek na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I rzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Po co tu przyszedłeś? Komu powierzyłeś tych kilka owieczek na puszczy? Wiem, że masz złe serce. Myślę, że to mogło zabić młodego Dawida. To były niesłuszne oskarżenia. I jak on to wykorzystał, by przejść dalej, by poradzić sobie z tym problemem? Piśmo Święte mówi, że Dawid wykonał unik, odwrócił się napięcie plecami do swojego brata i rozmawiał z kimś innym. On nie podjął dyskusji, odwraca się i rozmawia z kimś innym, zignorował to. Wpuścił jednym uchem, drugim wypuścił. Zlekceważył go albo odpuścił sobie, nie podjął walki na słowa ze swoim bratem, bo po co tracić energię na walkę z bratem, przecież czeka go walka z Goliatem. I myślę, że jest to taka lekcja też dla nas, że nieraz ten problem oskarżeń czy jakiejś niesłusznej krytyki spotyka także nas. Problem ludzi, którzy widzą w nas rzeczy, w których nas nie ma, słyszą rzeczy, których nie mówimy, widzą nieraz więcej niż sam Duch Święty widzi. I kluczem do tego jest tak żyć, by nie marnować czasu, siły na niepotrzebne walki, konflikty, ale skupić się na rzeczach, które są tak naprawdę istotne. I Dawid odpuścił sobie walkę z bratem, bo wiedział, że czeka go poważniejsza walka z olbrzymem. Gdyby Dawid zaangażował się w walkę z bratem i skorzystał z jego rad, pewnie nie doszłoby do tej walki. Ale on stwierdził, że nie ma co walczyć z byle kim o byle co, bo jest coś więcej do ugrania. I jest kolejne wyzwanie, kolejny problem w jego życiu, czy doświadczenie, to walka z Goliatem. Znamy tą historię, ale myślę, że nie zaszkodzi, jak ją odczytamy. Od 33 wersetu po 50, 17 rozdział. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pas owce ojca swego, i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim i pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój, i ten Filistynczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistynczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. I przyodział wtedy Saul Dawida swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie, wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku, włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona za jako sajdak na kamienie, i tak z procą w ręku podchodził do Filistynczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się do niego pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojsk filistyńskich, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka, i sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy, ugodził nim Filistyńczyka w czoło, kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i polwalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. I w tamtych czasach zdarzało się, że pewne konflikty o kawałek ziemi, o studnie czy o ładną kobietę były rozwiązywane przez pojedynek. Mężczyźni stawali naprzeciwko siebie, dawali sobie po gębie. Kto wygrał, studnia była jego. A tu mamy przykład, że walka dwóch ludzi decydowała o całym kraju, o całej ziemi. To było szaleństwo, co zaproponowali Filistyńczycy, że jeden człowiek mógł poddać albo przejąć cały kraj. Czytaliśmy tę historię, Dawid chce z nim walczyć, Dawid nie pojawił się na polu bitwy, by walczyć z Goliatem. On tam został posłany przez Isajego w innym celu, zanieść jedzenie braciom i dowiedzieć się, jak się im powodzi. I tak sobie myślę, że Isaj mu nie wierzy, bo mówi, że weź od nich dowód. Czytamy o tym w 17-18 werset 17 rozdziału: i rzekł raz Isaj do Dawida swojego syna: weź no dla swoich braci efem tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Tak sobie myślę, że Isaj nawet nie ufał Dawidowi, że on się odważy tam dojść. I kazał wziąć dowód. Nie wiem, jaki dowód zaniósł Dawid Isajego. Może to była głowa Goliata. Masz, tato, nie wierzyłeś mi. Masz tu głowę Goliata, masz dowód. I Dawid był człowiekiem, który umiał wykorzystywać pojawiające się okazje. Rozpoznał okazje i wykorzystał je. I to, myślę, jest taka lekcja właśnie dla nas, żebyśmy wykorzystywali okazje, które Bóg kładzie na naszej drodze. Dawid zobaczył, że jest okazja pojąć córkę króla. Jest okazja, aby dom mógł być zwolniony od podatku. I wykorzystał tą okazję. Czytamy o tym 25 wersecie 17 rozdziału. I mówili wojownicy izraelscy: czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem, da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I Dawid wykorzystał tą okazję, ugrał maksimum tego, co było do ugrania. On nie unikał Goliata, on nie żył tak, by może za wszelką cenę nie spotkać Goliata. Tak to wygląda, jakby on ich szukał. Gdzie jest Goliat? Gdzie kolejny Goliat? Był głodny zwycięstwa. Jedno właśnie z definicji zwycięstwa to jest pokój umysłu wynikający z faktu, że osiągnąłem to, co mogłem na maksimum swoich możliwości. Kiedy dajemy z siebie wszystko, kiedy oddajemy nasze życie Bogu i dajemy wszystko z siebie, to myślę, że wtedy właśnie Bóg to błogosławi i możemy ugrać maksymalnie to, co jest możliwe do ugrania. I chociaż tak wielkie zwycięstwo odniósł, uratował Izraela, nie było wojownika odważnego, który by stoczył walkę z tym olbrzymem, to bardzo krótko i w jego życiu pojawił się kolejny problem, kolejny Goliat, nawet większy od poprzedniego, bo jest król Saul, któremu należy się oddanie, należy się lojalność, a on go nienawidzi. Należy mu się cześć, szacunek, jest jego zwierzchnikiem, a dodatkowo jest w rodzinie, jest jego teściem. No gorzej to już trafić nie mógł. I jak się w tym wszystkim znaleźć? Jak sobie poradzić? Jak sobie poradził Dawid w tej sytuacji? Pismo Święte wskazuje, że przez pokorę. Biblia mówi, że Dawid został w cieniu swojego króla, zajął się rodziną, co chwilę brał sobie nową żonę, był bardzo prorodzinny, troszczył się o swoje rodziny, o swoje żony, miał coraz więcej dzieci. Pozwalał, by jego autorytet rozwijał się w taki sposób naturalny. Nie wyrywał władzy teściowi, nie wojował z teściem, raczej to on go szukał ze swoimi najlepszymi wojownikami i chciał go zgładzić. I czasem się tak dziwimy, w jakim to jesteśmy układzie, tu jakiś zwierzchnik, tu jakiś lider, jak się zachować, wszyscy jesteśmy częścią jakiejś wspólnoty kościelnej, panują jakieś zasady, są różne sytuacje, mamy obok siebie starszych zboru, starszych wiekiem braci. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Dawid pozwolił, żeby to Bóg rozwijał jego autorytet. I Bóg chce, byśmy zwyciężali, byśmy pokonywali problemy, byśmy służyli Bogu tu i teraz. Nie jakbym może miał inne stanowisko, nie, to wtedy bym coś osiągnął, wtedy bym pokazał, na co mnie stać, gdybym miał lepsze możliwości, albo gdyby ten człowiek zszedł mi z oczu, gdyby zmieniły się jakieś zasady, to bym wam pokazał, co ja potrafię. I pokonywanie problemów i zwycięstwo to jest tu, właśnie gdzie teraz jesteśmy, w tych okolicznościach, w jakim jesteśmy, zrobić coś na maksimum swoich możliwości. Jakby było, gdyby tego Saula nie było w życiu Dawida albo w naszym życiu. I jeśli skupimy się właśnie na dziedzinach, na których nie mamy wpływu, to właśnie stracimy szansę służyć tam, gdzie Bóg nas powołuje, gdzie po prostu jest nasze miejsce. Bo czasem łatwiej walczyć z łopatą, niż walczyć z samym sobą, bo ten największy Goliat do pokonania to jesteśmy my sami. I nieraz się tak słyszy, pamiętam w tym zborze, z którego pochodzę, kiedyś rozmawiam z takim człowiekiem, który tak pięknie śpiewał, mógł śpiewać w zespole, a on mówi, a w takim zborze nie będę śpiewał. I zamurowało mnie, nie wiedziałem, co powiedzieć więcej, więc nie mówiłem nic. Ale myślę, że my możemy sobie różne wymówki właśnie znaleźć, żeby nie służyć, bo to, bo tamto, bo mamy jakieś swoje nawyki, swoje przyjemności, swoje drogi, którymi chodzimy, ale warto właśnie patrzeć na Jezusa, patrzeć na Boga, oddać swoje życie Bogu tak na 100%, żeby On kierował i On będzie nami kierował, On będzie nas prowadził. W tym kraju nie jesteśmy skazani na łatwiznę i te przeszkody, które przechodzimy, są bramą do przyszłości. Zatem służmy w cieniu tak, jakbyśmy byli na widoku. To umiejętnie ignorowanie krytyki, myślę, że jest sztuką. Tak jak Dawid odwrócił się na pięcie, nawet nie podjął rozmowy, bo skupił się na czymś ważniejszym. nie na jakichś rzeczach, które za 5 lat i tak nikt nie będzie pamiętał. I umiejętne wykorzystywanie okazji, szukanie tych Goliatów. Gdzie jest kolejny Goliat? Gdzie jeszcze mogę, Panie Boże, coś zrobić dla Ciebie? Jak mogę jeszcze pójść do przodu? I z pokorą to oznacza, że nie walczymy z Saulem, ale służymy Panu. I myślę, że Bóg ma same dobre rzeczy dla nas. I właśnie tym się dzielę z Wami, tym słowem. Pierwsze sobie samemu wygłosiłem, bo mnie mocno zachęciło i zainspirowało. I chciałbym na zakończenie przeczytać jeszcze takich kilka wersetów z listu do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział od 32 wersetu po 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wierząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwalszą. I nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobanie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobanie. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Idźmy do przodu, idźmy powolutku, szczebel za szczebelkiem. Lubię ten obraz drabiny. W naszym gospodarstwie było wiele drabin. Były takie małe drabiny, które gdzieś tam służyły do takich drobnych, jak zbierać owoce z sadu, ale była też taka drabina 12-metrowa. Jak trzeba było zreperować coś na dachu, to te pierwsze może szczeble tak łatwo się szło do góry, ale im wyżej, to człowiek wtulał się w tą drabinę, trzymał się coraz mocniej. Drabina nie była aluminiowa, jak dzisiaj są, tylko drewniana. Szczebelki czasem trzeszczały i trzeba było iść do góry, zreperować ten dach czy coś tam innego. A na drabinie nie da się zboczyć ani w lewo, ani w prawo, tylko do przodu, chyba że się wycofać. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, bo idziemy z Bogiem, idziemy z Duchem Świętym, idziemy z Jezusem. On nas prowadzi, On nas doprowadził do tego miejsca i doprowadzi nas dalej, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I to jest piękne właśnie w Słowie Bożym, że tak wiele mamy obietnic. Zatem bracia i siostry, idźmy do przodu w każdej dziedzinie życia, w dziedzinie służby, w dziedzinie relacji rodzinnych, w pracy, w czymkolwiek, w biznesie, w czymkolwiek, gdzie Bóg Cię postawił. Idźmy do przodu, powstańmy, pomodlimy się, zawołamy do Boga. Myślę, że każdy z nas niech woła za tym, co Bóg kładzie na serce, co Duch Święty w tym momencie kładzie Ci na serce. Zawołaj za sobą, za swoimi znajomymi, za swoim życiem, za swoimi może Goliatami w swoim życiu. Zawołajmy razem w tym momencie. Hallelujah.